Lekcja 11. 10 września. Czekanie w Tyglu. Sobota po południu, 3 września. Tekst pamięciowy. Owocem zaś ducha. Cierpliwość. List do Galatów 5, 22. Naukowcy przeprowadzili eksperyment z udziałem 4-letnich dzieci. Rozdali dzieciom po jednym cukierku i powiedzieli, że jeśli zaczekają określony czas i nie zjedzą go, dostaną za to jeszcze jednego cukierka. Niektóre z dzieci zjadły swoje cukierki natychmiast po ich otrzymaniu, ale inne zaczekały. Zostało to zapisane przez autorów eksperymentu. Później naukowcy przyglądali się rozwojowi dzieci aż do wieku nastoletniego. Te dzieci, które zaczekały ze zjedzeniem cukierka, okazały się dobrze przystosowane społecznie, lepsze w nauce i bardziej pewne siebie niż te, które nie zaczekały. Wydaje się, że cierpliwość jest wskaźnikiem czegoś ważniejszego i większego w ludzkim charakterze. Nic dziwnego, że Pan wzywa nas do pielęgnowania cierpliwości. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, z czym wiąże się jedna z najtrudniejszych, ciężkich prób – tygiel czekania. Tydzień w skrócie – dlaczego czasami musimy długo czekać na coś? Czego możemy się nauczyć o znaczeniu cierpliwości w tyglu doświadczeń? Niedziela, 4 września. Bóg cierpliwości. Przeczytaj list do Rzymian 15, 4-5. Co te wersety znaczą dla nas? List do Rzymian 15, 4-5. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Zazwyczaj jesteśmy niecierpliwi, gdy czegoś bardzo chcemy i co nam obiecano, a jeszcze tego nie otrzymaliśmy. Najczęściej nie doświadczymy zadowolenia, póki nie dostaniemy tego, za czym tęsknimy. A ponieważ nie zawsze dostajemy wszystko, czego chcemy, to znaczy, że jesteśmy skazani na rozdrażnienie i zniecierpliwienie. Gdy jesteśmy w takim stanie, niemal niemożliwe jest zachowanie spokoju i zaufania do Boga. Cierpliwe czekanie z zasady kojarzy się z cierpieniem. W języku hebrajskim jedno ze słów oznaczające cierpliwe oczekiwanie pochodzi od innego hebrajskiego słowa, które można przetłumaczyć następująco: wielce boleć, zachwiać, drżeć, być zranionym, być zasmuconym. Uczenie się cierpliwości nie jest łatwe. Czasami to właśnie czekanie jest najtrudniejszym elementem ciężkiej próby. Przeczytaj Księgę Psalmów 27, 14, 37, 7, List do Rzymian 5, 3-5. Co te wersety nam mówią? Do czego prowadzi cierpliwość? Księga Psalmów 27, 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Księga Psalmów 37, 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. List do Rzymian 5, 3-5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Gdy czekamy, możemy skupić uwagę na jednej z dwóch rzeczy. Możemy myśleć o tym, na co czekamy, albo o tym, który trzyma to wszystko w swoich rękach. Różnica polega nie na tym, jak długo czekamy, ale jaką postawę przyjmujemy podczas oczekiwania. Jeżeli ufamy Panu, powierzamy Mu swój los i poddajemy się Jego woli, to możemy liczyć, że uczyni On to, co najlepsze dla nas w odpowiednim czasie, bez względu na to, jak bardzo niemożliwe się nam to wydaje. Na co usilnie czekasz? Jak możesz się nauczyć podporządkowywać wszystko Bogu i Jego planowi? Módl się i proś Boga o postawę zupełnej uległości i poddania się Jemu. Poniedziałek, 5 września. W Bożym czasie. Przeczytaj list do Rzymian 5, 6 oraz list do Galatów 4, 4. Co wersety te mówią o Bożym planie dotyczącym czasu? List do Rzymian 5, 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. List do Galatów 4:4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. W tych wersetach Paweł mówi nam, że Jezus w oznaczonym czasie przyszedł na ziemię, by umrzeć za nas. Paweł nie wyjaśnia, dlaczego był to właściwy czas. Czytając te wersety, łatwo jest pomyśleć, dlaczego Jezus czekał tysiące lat, by przyjść na ziemię w celu rozwiązania problemu grzechu? Czyżby wcześniej wszechświat nie rozumiał, jak zły jest grzech? Możemy też zapytać, dlaczego Jezus tak długo czeka ze swoim powtórnym przyjściem? Każdy z nas może również zapytać, dlaczego Bóg zwleka z wysłuchaniem naszych modlitw? Pomyśl, na przykład, o proroctwie o 70 tygodniach z Księga Daniela 9:24-27 wskazującym na Jezusa jako Mesjasza. Przeczytaj je, jeśli potrzebujesz je sobie przypomnieć. Jak długi okres obejmuje to proroctwo? Co mówi to o potrzebie uczenia się czekania na realizację Bożego planu, choć plan ten obejmuje bardzo długi okres z naszego punktu widzenia? Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Wielu ważnych duchowych lekcji możemy się nauczyć w związku z potrzebą czekania. Po pierwsze, czekanie może sprawiać, że przenosimy wielu ważnych duchowych lekcji i możemy się nauczyć w związku z potrzebą czekania. Po pierwsze, czekanie może sprawiać, że przenosimy uwagę z rzeczy czy zdarzeń, na które czekamy, na samego Boga, który realizuje swój plan. Po drugie, czekanie pozwala nam stworzyć wyraźniejszy obraz naszych pobudek i pragnień. Po trzecie, czekanie wzmacnia wytrwałość, duchową wytrzymałość. Po czwarte, czekanie otwiera drzwi do rozwijania wielu duchowych mocy, takich jak wiara i ufność. Po piąte, czekanie pozwala Bogu ułożyć wszystkie elementy większej układanki dziejów. Po szóste, nie zawsze znamy powody czekania, więc czekanie uczy nas żyć przez wiarę. Czy potrafisz wymienić inne powody czekania? Wskaż biblijne przykłady działania Boga w wybranym przez Niego czasie. Jak pomagają Ci one uczyć się zaufania do Boga i pewności, że będzie działał na Twoją korzyść we właściwym czasie? Pomyśl, na przykład, o obiecanym synu Abrahama i Sary. Zadaj sobie pytanie, jak moje postępowanie może opóźniać odpowiedź Boga na modlitwy, na które mógł On odpowiedzieć już dawno? Wtorek, 6 września. Dawid i czekanie. W pierwsza księga Samuela 16:1-13 widzimy młodego Dawida namaszczonego przez proroka Samuela na przyszłego króla. Pierwsza księga Samuela 16:1-13. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem? Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść? Gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie. A Pan odrzekł, weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan, poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli, czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł, pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaja Binadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szammę. Ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela. Ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Z domu swego ojca, Isajego, Dawid musiał przejść długą drogę, by zasiąść na tronie w Jerozolimie. Niewątpliwie w tym czasie nie jeden raz poddany został ciężkiej próbie. Jako młody człowiek Dawid znalazł się na dworze Saula. Będąc muzykiem, grą na harfie łagodził ponury nastrój króla. Zobacz 16 rozdział pierwszej księgi Samuela. Po zwycięskiej walce z Goliatem Dawid stał się narodowym bohaterem. Zobacz 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Potem przez wiele lat musiał uciekać, ratując swoje życie. Zarówno Saul, jak i jego syn Jonatan wiedzieli, że Dawid został wybrany na nowego króla. Jednak Dawid nie czynił nic, by przyspieszyć realizację tego Bożego wybrania. W gruncie rzeczy zachowywał się odwrotnie. Choć Saul usiłował go zabić, Dawid nie mścił się na nim, nawet gdy miał ku temu okazję. Stanowczo twierdził, że nie uczyni nic takiego, nie podniesie ręki na Saula, choć ten nastawał na jego życie. Przeczytaj pierwsza księga Samuela 26, 1-11. Dlaczego Dawid nie chciał zabić Saula? Czego uczy to nas o sposobie, w jaki Bóg realizuje swoje plany w naszym życiu? Pierwsza księga Samuela 26, 1-11. I przyszli Zefijczycy do Saula do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila na skraju puszczy. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zef, a z nim 3000 wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni Zef. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, które jest na skraju puszczy koło drogi, Dawid zaś przebywał na pustyni, gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Wtedy ruszył Dawid i dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul, a gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska, do Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego, do odezwał się Dawid do Hetejczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Seruj, brata Joaba, w te słowa, kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? I odrzekł Abiszaj, ja pójdę z tobą. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy, Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. Wtedy rzekła Abiszaj do Dawida, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego, to też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. Przeczytaj pierwsza księga Samuela 26, 12-25. Jak to, że Dawid nie chciał zabić Saula, wpłynęło na tego drugiego? Czego uczy nas to o korzyściach wynikających z czekania na Boga? Pierwsza księga Samuela 26, 12-25. I zabrał Dawid włócznie i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula. I odeszli, nikt zaś tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził, wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Następnie Dawid przeszedł na drugą stronę i stanął w pewnym oddaleniu na szczycie góry, także znaczna przestrzeń była między nimi. Wtedy zawołał Dawid na wojsko i na Abnera, syna Nera, tymi słowy: czy nie odpowiesz, Abnerze? Abner odpowiedział, mówiąc: któż ty jesteś, że wołasz na króla? I rzekł Dawid do Abnera: wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu, dlaczego tedy nie ustrzegłeś swojego pana, króla? Ktoś z ludu wtargnął bowiem, aby zgubić króla, twojego pana. Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś. Jako żyje pan, zasługujecie na śmierć, bo nie strzegliście swojego pana, pomazańca pańskiego. Popatrz tylko, gdzie jest włócznia króla i dzbanek na wodę, które były u jego głowy? Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział: mój to głos, panie mój, królu. I rzekł jeszcze: dlaczego to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę? Niechaj teraz posłucha mój pan, król, słów swego sługi. Jeżeli to pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie pana, powiadając: idź, służ obcym bogom. Niech tedy nie spłynie moja krew na ziemię zdała od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. A Saul rzekł: zgrzeszyłem, wróć więc synu mój, Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid odpowiedział: oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją. A pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca pańskiego. Oto, jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida: błogosławionyś, synu mój, Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. Patrząc na drogę Dawida do królewskiego tronu, moglibyśmy podsumować ją krótkim zdaniem: nie chwytaj tego, czego Bóg jeszcze ci nie dał. Dar Boga najlepiej przyjmować w czasie wyznaczonym przez Niego. Może to wymagać długiego czekania. Fasola rośnie dosłownie z godziny na godzinę, podczas gdy dąb wyrasta przez długie lata. Jednak fasola przeżywa kilkadziesiąt dni, podczas gdy dąb przez wiele stuleci opiera się wichrom i burzom. Pomyśl, jak łatwo Dawid mógł usprawiedliwić zabicie Saula. Przecież Dawid wiedział, że ma zostać królem, a Saul czynił mnóstwo zła. Jednak postępowanie Dawida świadczyło o prawdziwej wierze w Boga. Czego możesz się nauczyć z tego przykładu, bez względu na to, na co czekasz? Środa, 7 września. Eliasz i problem pośpiechu. Pokaz mocy Bożej na Górze Karmel wywarł wielkie wrażenie na Izraelitach. Zobacz 18 rozdział 1 Księgi Królewskiej. Ogień spadł z nieba, lud uznał prawdziwego Boga, a fałszywi prorocy zostali zabici. Bóg zwyciężył. Należałoby przypuszczać, że w związku z tymi wydarzeniami Eliasz nabrał wielkiej duchowej siły. Jednak to właśnie wtedy wieść o wrogości nikczemnej królowej przeraziła go tak, że chciał umrzeć. Przeczytaj o tym w 1 Księga Królewska 19:1-9. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer do Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści, co ty robisz, Eliaszu? Ostatnie słowa tego fragmentu księgi są dość niepokojące. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści, co ty robisz, Eliaszu? Najwyraźniej Eliasz uciekał pod wpływem przerażenia i znalazł się nie tam, gdzie powinien być. Po tak przejmującej interwencji Pana na górze Karmel Eliasz powinien być napełniony wiarą i ufnością, ale on uciekł, bojąc się, że zginie. Czego możemy się nauczyć z tego negatywnego przykładu? Ta historia ilustruje coś bardzo ważnego. Gdy się spieszymy, łatwo możemy się znaleźć w niewłaściwym miejscu. W przypadku Eliasza to strach sprawił, że podjął on niewłaściwą decyzję i uciekł na pustynię, a nawet życzył sobie śmierci. Z wielu przyczyn możemy uciekać przed Bożym planem przygotowanym dla nas. Co sprawiło, że osoby opisane w tych fragmentach Pisma Świętego oddaliły się od woli Boga względem nich? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 16:1-3. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar. Egipcjankę było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. Czwarta księga Mojżeszowa 20:10-12. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą. I rzekł do nich, słuchajcie, przekorni. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Księga Sędziów 14:1-3. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce, widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ewangelia Mateusza 20:20-21. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Ewangelia Łukasza 9:52-56. Że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Dzieje apostolskie 9:1. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Jak łatwo czynniki takie jak ambicja, gniew, namiętność, brak wiary i rzekoma gorliwość dla sprawy pańskiej sprawiają, że biegniemy tam, gdzie nie powinniśmy być? Nikt nie jest wolny od tego rodzaju niebezpieczeństwa. Kluczowe jest zatem rozwijanie ufnej wiary w dobroć i miłosierdzie Boga, o którym wiemy, że nas miłuje i pragnie dobra dla nas. Nie dzieje się to automatycznie. Wiara może być darem, ale ten dar wymaga pielęgnowania, rozwijania i ochrony. Czwartek, 8 września. Uczenie się rozkoszowania się Panem. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Księga Psalmów 37, 4. Księga Psalmów 37, 4 zawiera wspaniałą obietnicę. Wyobraź sobie, że otrzymujesz wszystko, czego zapragniesz. Jednak spełnienie prawdziwych pragnień serca zależy od tego, czy serce znajduje upodobanie w Panu. Co to znaczy rozkoszować się Panem? Przeczytaj Księga Psalmów 37, 1-11. Kontekst Księga Psalmów 37, 4 jest nieco zaskakujący. Dawid pisze bowiem o tym, że jest otoczony przez ludzi, którzy działają przeciwko Bogu i niemu. Gdy ludzie działają przeciwko nam, naszą naturalną reakcją jest wpadanie w gniew i próba usprawiedliwiania się. Jednak Dawid radzi coś innego. Co Dawid radzi ludowi Bożemu w tego rodzaju sytuacjach? Księga Psalmów 37, 1, 5, 7-8. 1. Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. 5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. 8. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Przeczytaj jeszcze raz Księga Psalmów 37, 4. Co znaczy rozkoszowanie się Panem w kontekście powyższych wersetów? Księga Psalmów 37, 4. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Dawid raz po raz powtarza na różne sposoby: zaufaj Bogu i Jego działaniu. Nie zniechęcaj się, bo On jest twoim Bogiem i działa na twoją korzyść, także teraz. Nie musisz polegać jedynie na sobie i starać się rozwiązać każdy problem o własnych siłach. Twój niebiański Ojciec kieruje wszystkim. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu całkowicie. W tym kontekście Dawid pisze o rozkoszowaniu się Panem. Rozkoszowanie się Bogiem i upodobanie w Nim to życie w stanie zupełnego zaufania do Niego. Nic nie może wówczas zmącić naszego pokoju, bo Bóg jest z nami i działa dla nas. Możemy Go chwalić, a nawet radować się, bo nikt nie jest w stanie przeciwstawić się naszemu Bogu. Gdy nauczymy się tego, wówczas naprawdę otrzymamy to, czego pragniemy, bo otrzymamy to, co nasz miłujący Ojciec pragnie nam dać. I to w czasie najlepszym z punktu widzenia Jego Królestwa. Jak możesz się nauczyć rozkoszować Panem? Poświęć czas na modlitwę, prosząc o Boże prowadzenie i o to, by rozkoszowanie się Nim stało się rzeczywistością twojego życia. Piątek, 9 września. Do dalszego studium. Realizacja Bożego planu względem nas może wymagać od nas długiego oczekiwania, a to może się okazać ciężką próbą. Uczenie się cierpliwości w czekaniu jest możliwe, gdy skupiamy uwagę na Bogu i ufamy Jego działaniu. Istnieje wiele powodów czekania, ale wszystkie wiążą się z realizacją planów Boga dotyczących nas i Jego Królestwa. Możemy dużo stracić, gdy wybiegamy przed Boga, ale także dużo zyskać, gdy zachowujemy postawę ufności i upodobania w Nim. Pan waży i mierzy każdą próbę, jaką dopuszcza dla nas. Nie potrafię odczytać zamiaru Bożego w moim utrapieniu. On jednak wie, co jest najlepsze, a ja powierzam Mu moją duszę, moje ciało i mojego ducha jako mojemu wiernemu Stwórcy. Gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co Mu powierzono. Do owego dnia drugi list do Tymoteusza 1:12. Gdybyśmy uczyli i ćwiczyli nasze dusze, by mieć więcej wiary, więcej miłości, większą cierpliwość i bardziej doskonałe zaufanie do naszego niebiańskiego Ojca, to wiem, że mielibyśmy więcej pokoju i szczęścia dzień po dniu, gdy przechodzimy przez walki tego życia. Pan nie jest zadowolony, gdy niepokoimy się i martwimy poza ramionami Jezusa. Potrzeba więcej połączonego ze sobą spokojnego oczekiwania i czudowania. Myślimy, że dopóki nie czujemy, to nie jesteśmy na właściwej ścieżce i ciągle szukamy wewnątrz jakiegoś znaku stosownego do sytuacji. Rozrachunek nie opiera się jednak na uczuciu, ale na wierze. Pytania do dyskusji. 1. Co to znaczy, że Jezus waży i mierzy próby? Jak ta świadomość pomaga nam cierpliwie czekać? 2. Poprosi uczestników studium biblijnego, by opowiedzieli, czym jest dla nich cierpliwe czekanie. Jakie są ich obawy i radości? Jak radzą sobie z czekaniem? Czego uczą się, czekając? Jakich obietnic Bożych trzymają się, czekając? 3. Co możecie zrobić jako zbór czy uczestnicy studium biblijnego, by pomóc innym, którzy znajdują się w tyglu doświadczeń i muszą czekać na Bożą interwencję? 4. Jaka jest rola modlitwy w rozwijaniu cierpliwości? Czy znasz ludzi, za których możesz się modlić, by Duch Święty rozwijał w nich cierpliwość?